Gdy czytamy list Pawła czy Piotra, to moglibyśmy zadać sobie takie pytanie. I spróbujcie odpowiedzieć sami przed sobą szczerze, tak dla siebie. Czy ważniejsze jest to, jak żyjemy, czy to, jak wierzymy? Jaka jest twoja pierwsza intuicyjna odpowiedź? Większość z nas odpowiedziałoby, że to, jak żyjemy. Tak? Nawet są takie powiedzonka w Kościele. Nieważne do końca, jak wierzysz. Ważne, jak żyjesz. Czy ktoś z was kiedyś słyszał podobnie? Czy ktoś z was kiedyś słyszał głos w swojej głowie, który tak mówił? Ale czy Pan Jezus lub Święty Paweł, Piotr i inni autorzy pism Nowego Testamentu zgodziliby się z tobą? Gdybyśmy chcieli wyrzucić ostrzeżenia przed błędnymi naukami, nasza Biblia byłaby dużo cieńsza. Nie mielibyśmy na przykład wcale takich ksiąg jak List do Galacjan, List do Kolosan, drugi list świętego Piotra, drugi list świętego Jana, list świętego Judy. Są to księgi, które powstały przede wszystkim z powodu błędnego nauczania w Kościele w pierwszym wieku. Czyli nie byłoby ich. Nasza Biblia byłaby bardzo odchudzona. Nie mówiąc o księgach innych, w których jest wiele tematów poruszonych, ale niemal w każdej z nich przynajmniej 1/3 materiału dotyczy ostrzeżenia przed błędną nauką. Ale my wciąż uważamy, że nieważne jest, jak wierzymy. I że należy pozostawić teologię teologom. Nie każdy wierzy jak chce, póki kocha innych ludzi. Ale widzicie, w dzisiejszym fragmencie czytamy to, co mówi święty Piotr, to, co pisze w swoim liście, że pewnego dnia nasz Pan, który zmartwychwstał, powróci. I my mamy być znalezieni przed Nim bez skazy, bez zmazy, jak też pisał święty Paweł. I generalnie, gdybyśmy zobaczyli na przykład wszystkie listy, to autorom Nowego Testamentu chodziło głównie o dwie rzeczy. Że tak samo ważne jest to, jak żyjemy, dlatego jest tak wiele napomnień odnośnie właściwego sposobu życia, które my zawieramy wszystko w tym jednym stwierdzeniu moje życie za Twoje, czyli w upodabnianiu się w naszym zachowaniu do śmierci i zmartwychwstania Jezusa, co jest odbiciem sumy przykazania Pana, który powiedział: miłujcie bliźniego swego jak siebie samego, tak? I jest to bardzo ważne. I to, o czym mówię, absolutnie nie chciałbym sprawić wrażenia, że to, jak żyjemy, nie jest ważne. Ale jest druga rzecz, którą większość z nas uważa za mniej ważną, a którą autorzy Nowego Testamentu uważają za równie ważną, a mianowicie to, w jaki sposób wierzymy oraz nasza odpowiedzialność jako każdego wierzącego za odróżnianie prawdy od fałszu. I czy święty Piotr zostawił to w tym fragmencie teologom, pastorom, osobom duchownym? Czy to jest list napisany do wybranej grupy tak zwanego kleru? Nie. Tylko do wszystkich wierzących. Do wszystkich wierzących. Spójrzcie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Widzicie? Zatem musimy być przygotowani na przyjście Pana, dokładając starań, by właściwie rozumieć zdrową doktrynę oraz to, jak w świetle niej mamy właściwie postępować. I jedna i druga rzecz w Biblii jest nierozerwalnie związana z sobą. Nie ma czegoś takiego, jak właściwy sposób życia bez właściwego sposobu wierzenia. To jest sztuczny podział. On nie istnieje w Biblii. Dlatego, że zawsze właściwy sposób życia wynika z pewnych przekonań, z pewnych wierzeń. I dlatego my tutaj zawsze mówimy, że jeśli my będziemy starać się, żeby to Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, która jest sednem Pisma Świętego, całego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, jeśli my ją będziemy głosić każdej niedzieli, jeśli my będziemy starać się upodabniać do Pana Jezusa w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu, to wtedy Duch Święty będzie działał z łaską w Twoim i w moim życiu, przemieniając nas na Jego obraz. I to doprowadzi nie tylko do właściwego sposobu postępowania, ale do takiego rodzaju postępowania, które wynika ze zmienionego serca przez Bożą łaskę. Więc Piotr pisze tak. Miejcie się na baczności. Czy widzicie to w 17 wersecie? Miejcie się na baczności. Więc zadam takie pytania. Czy, gdy czytasz chrześcijańską książkę, masz się na baczności? Czy, gdy jedziesz na konferencję, czy masz się na baczności? Czy, gdy słuchasz mojego kazania teraz, masz się na baczności? Czy, gdy wprowadzamy i słyszysz jakąś nową pieśń chrześcijańską, którą za chwilę masz śpiewać na uwielbieniu, czy masz się na baczności? W Księdze Dziejów Apostolskich chciałbym do tego fragmentu też, żebyśmy poszli. 17 rozdział. Od 10 wersetu. Paweł po pobycie w Tesalonice, to właśnie do nich później napisał pierwszy, drugi list do Tesaloniczan, pojechał do Berei, miasta, które było bardzo blisko. I święty Łukasz tak opisuje tamtą wizytę. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. I widzicie, Bereńczycy przyjęli słowo z całą gotowością, ale równocześnie byli czujni. I to jest ten balans i ta równowaga, do której każdy z nas powinien dążyć. Że z jednej strony powinniśmy przyjmować słowo z całą gotowością. To znaczy, powinniśmy być otwarci i mieć postawę: chcę się, Panie, karmić Twoim słowem, chcę Ciebie. Chcę więcej Twojego słowa. Chcę więcej. Chcę Twojego Ducha Świętego. Jest to postawa aktywna, pełna otwartości. I równocześnie w tym samym czasie powinniśmy być czujni i badać wszystko, co odnosi się do chrześcijaństwa i czym stara się Ciebie karmić. Równocześnie te dwie rzeczy, widzicie to? My z reguły popadamy w którąś z tych skrajności, tak? Że albo przyjmujemy słowo, czyli tytuł chrześcijański, wspaniale, przyjmuję wszystko, moje życie zmienione, 100% rzeczy wspaniałe w tej książce. Jedziesz na konferencję, jak było? Wszystko było super. Wszystko jest zawsze super. To po co 1/3 Nowego Testamentu przestrzegać się i mnie przed zwiedzeniem, skoro wszystko jest super? Chyba że znaleźliśmy się w takim momencie historii Kościoła, w której nas to nie dotyczy. Czy tak myślicie? Bo to jest jedyne wyjaśnienie. Bo kiedy czytamy Nowy Testament, to zarówno w pierwszym wieku, w drugim wieku, w trzecim wieku mówi historia Kościoła. W czasach ostatecznych jest to bardzo poważna sprawa. Natomiast my uważamy, że znaleźliśmy się w takim miejscu, w którym nieważne jest, jak wierzymy, bo przecież ważne jest jedynie, jak żyjemy. Ale zwróćcie uwagę, że to, co mówi tutaj Łukasz, jest bardzo ciekawe, bo przecież przyjechał do nich święty Paweł. To jest święty Paweł, który otrzymał objawienie od samego Pana Jezusa, który mu się ukazał tak bardzo, że on aż spadł z konia, który dał mu Ewangelię. Ale czy ta ponadnaturalność, która towarzyszyła świętemu Pawłowi, czy sprawiła, że Bereńczycy powiedzieli, to my już teraz nie musimy tego osądzać? To my już teraz tego nie musimy sprawdzać? Nie. Nieważne, że to był święty Paweł. Oni sprawdzali codziennie, czy to się zgadza z Pismem. Ale równocześnie nie byli cyniczni i nie byli sceptyczni, tylko potrafili przyjąć to słowo i dzięki niemu budować się i rosnąć. I wielu z nich się nawróciło. I wielu się nawróciło przez głoszone słowo. Czyli Kościół tam się zaczął rozrastać również przez Boże Słowo. Więc z drugiej strony nie możemy popaść w cynizm i nie możemy popaść w sceptycyzm, że kiedy bierzesz książkę, że kiedy słuchasz kazania, że kiedy jedziesz na konferencję, to ty teraz będziesz łowcą herezji, który będzie tylko wyłapywał te rzeczy właśnie. Ciach, ciach, ciach. Bo wtedy co się stanie? Nie będziesz się karmił słowem. I przestaniesz rosnąć. Aż w końcu to doprowadzi cię do śmierci, ponieważ twoje nastawienie i serce będzie w tym złe. Więc widzicie, że musimy dążyć do tego balansu. Musimy jednocześnie być otwarci i karmić się słowem. Ale równocześnie, tak jak Bereńczycy, badać wszystko. I święty Łukasz nie zganił ich, pisząc dzieła apostolskie, ale pochwalił ich, mówiąc, że o, oni byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. I tą równowagę również widzimy w poleceniu świętego Pawła do Tesaloniczan. Dzisiaj będę więcej otwierał i czytał z Biblii, bo jest to tak ważny dla nas temat. Jest to temat, na który prawdopodobnie większość z was nigdy nie słyszała ani jednego kazania, jeśli się nie mylę. Całego. Że muszę każde zdanie, które nowe podaję, każdą nową myśl, będę starał się, żebyśmy mogli zobaczyć, że jest to w Słowie Bożym. Ponieważ jest to dla wielu z nas bardzo nowy temat, tak? Zobaczcie tą samą równowagę, o której mówimy w 1 Tesaloniczan 5:19-21, czyli właśnie do tych Tesaloniczan, od których przyjechał Paweł do Bereńczyków. I Paweł mówi tak. Od 17. Bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. I 19 werset. Ducha nie gaście. Widzicie? Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. I za chwilę wszystkiego doświadczajcie. A tego, co dobre, się trzymajcie. I żeby to było jasne tutaj, bo to tłumaczenie może was wprowadzić w błąd, kiedy Paweł tu pisze wszystkiego doświadczajcie, to on nie ma na myśli, żebyś... To nie chodzi mu o doświadczenie. O przeżycie. Jemu chodzi doświadczajcie, czyli testujcie. Tak? Czyli inaczej wszystko poddawajcie próbie. Czy widzicie tutaj tą równowagę? To jest najtrudniejsza droga. To jest najtrudniejsza droga. Najłatwiej jest pójść w cynizm i w sceptycyzm i być ciągle przeciwko czemuś. I najłatwiej jest przyjmować wszystko. Ale jedna i druga droga w końcu doprowadzi cię do śmierci duchowej. Ta wąska droga to jest droga, w której nie gasisz Ducha Świętego. To jest droga, na której nie lekceważysz proroctw. I to jest droga, w której równocześnie w tym samym czasie wszystko badasz i tego, co dobre, się trzymasz. I wtedy święty Paweł, święty Piotr, Juda i sam Pan Jezus mówi, że wtedy zostaniesz znaleziony bez skazy przed Panem, kiedy On powróci. Dlatego jak patrzycie na ten obrazek, to do czego on się odnosi? Co widzicie na obrazku? Tak, to jest wilk w owczej skórze, tak? Czy kojarzycie może jakiś fragment, co jest z tym związany? Kto z was kojarzy? Może który z autorów Nowego Testamentu odnosił się do tego obrazu? Pan Jezus. Tak? Pan Jezus. Oraz święty Paweł również. Również w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Dobrze. Więc teraz kryteria rozróżniania. Najpierw te kryteria, które są, a które być nie powinny. Jesteście gotowi? Tak? Ponieważ widzicie, wilk w owczej skórze, on wygląda jak owca. To jest chrześcijańskie z wyglądu, ale kiedy się temu przysłuchujesz, to nie beczy, tylko wyje. Że tak użyję metafory, tak? Czyli nie jak coś wygląda, ale Pan Jezus mówił, że to po owocach poznamy. I kiedy myślimy o owocach, to pierwsze my myślimy, że to po uczynkach poznamy. I to jest prawda, ale musicie wiedzieć, że kiedy Pismo Święte mówi o owocach, to pierwsze owoce, o jakich Pan Bóg mówi zawsze w Piśmie Świętym, to są owoce ust. Z owoców ust Twoich będziecie nasyceni. I ciągle owoce i owoce, owoce, tak? Więc owoc jest to coś, co my mówimy, coś, co z nas wypływa w naszych słowach i w naszych czynach. I zanim coś zobaczysz oczywiście w czynach, to my musimy przysłuchiwać się, czy to jest beczenie owieczki, czy to jest wycie wilka. Więc uwaga. Pierwsze, po czym tego nie możesz poznać, kryterium rozróżniania. Uwaga. Dobre samopoczucie. Pan mi położył na sercu to i to, i to, i to. I takie wspaniałe zdanie, że ci albo mi coś Pan położył na sercu. Słyszeliście kiedyś? Tak. Wiecie, ale jest tym pewien problem, bo jak spojrzysz na słowo, to w słowie jest napisane, że serce jest podstępne niż wszystko inne. A sam Pan Jezus powiedział, że z serca pochodzą, pierwsze co powiedział, złe myśli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co z tym zwrotem, że ci Pan położył na sercu, że ty się tak wspaniale poczułeś? Widzicie, nasze dobre samopoczucie nie jest żadnym, jeszcze raz powtarzam, żadnym kryterium, że to, co spowodowało to samopoczucie, jest związane z chrześcijaństwem, jakaś nauka, jakieś nauczanie, jest ono od Boga i jest zdrowe. Czyli dobre samopoczucie nie może być. Widzicie, święty Paweł w wielu miejscach ostrzega, że chrześcijanie, czyli my, pozostawieni sami sobie, my najchętniej byśmy chcieli nazbierać sobie takich nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Słyszeliście kiedyś o tym wersecie? Tak? To znaczy, że ten nasz naturalny stan jest taki, że my chcemy słuchać to, co spowoduje, że się dobrze poczujemy. Dlatego, kiedy jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Ewangelia, ona ma w sobie dwie części. Ta pierwsza część to jest ta zła nowina. Jestem gorszy, niż jestem sobie w stanie to wyobrazić. Ale potem jest ta dobra nowina. Ale jestem bardziej ukochany przez Boga, niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast co każdy z nas chciałby zrobić? Chciałby przeciąć to w pół. Nie mówmy o tej pierwszej części. Mówmy tylko o tym, jak bardzo Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Jak bardzo Bóg chce, żeby się dobrze powiodło. Jak bardzo Bóg jest po Twojej stronie. I słyszysz tylko tą drugą część, tylko pytanie, czy to jest Ewangelia? Nie. Bo Ewangelia, bo nie ma zmartwychwstania bez ukrzyżowania. Zwróćcie uwagę, Jak święty Paweł właśnie pisze, że jakim sposobem on ma dostąpić zmartwychwstania? Poprzez to, że stanie się, upodobni się na podobieństwo jego śmierci. Żeby tym sposobem, pisze do Filipian, dostąpić zmartwychwstania. I w liście do Rzymian przeczytam wam jeszcze jeden fragment, który jest też, jeśli chodzi o dobre samopoczucie, jako główne kryterium osądzania, czy to jest od Pana, czy nie. 16-17. A proszę was, bracia, żebyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. I uwaga, tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi. I przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Czyli to jest taka mowa, która brzmi chrześcijańsko, ale która powoduje w tobie, że się czujesz wspaniale. I jeśli w kościele przez rok czasu ty się czujesz tylko i wyłącznie wspaniale, to jest to zagwarantowane, że tam nie ma zdrowej nauki. Dlatego, że sam Pan Jezus, kiedy czytacie listy, to zanim się człowiek... Zobaczcie, błogosławieństwa. Gdziekolwiek spojrzycie w Nowym Testamencie, zobaczcie. Błogosławieni ubodzy. Albowiem ich jest królestwo. Albowiem oni będą nasyceni. Tak? Potem błogosławieni, którzy się smucą. Albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni cisi. Czy widzicie, że chrześcijaństwo to jest w tym samym czasie smucenie się i radowanie? To jest w tym samym czasie uważanie, że masz wszystko i równocześnie zdawanie sobie sprawy, że jesteś tak ubogi, że nie masz niczego bez Chrystusa? Chrześcijanin to jest jedyna istota na całym świecie równocześnie smutna i radosna, równocześnie ciesząca się życiem, jak nikt na świecie nie cieszy się życiem. A równocześnie wołająca: przyjdź, Panie Jezu, bo nie mogę już patrzeć na to zło, które się dzieje na świecie i nic, co zrobię, nie jest w stanie być jak ziarno piasku na plaży pełnej nieprawości. Że równocześnie kochasz i cieszysz się życiem, a równocześnie nie możesz się doczekać, kiedy ten świat się skończy. To jest chrześcijaństwo. Zatem nie możesz patrzeć, że kiedy ty lub ja się dobrze czujemy, to jest kryterium, że to jest chrześcijańskie nauczanie. Przejdziemy dalej. Drugie kryterium oceny. Cuda i proroctwa. Ale przecież ta służba, ten Boży mąż, tamta kobieta, tyle cudów, takie proroctwa. Pytanie jest tylko takie. Czy Biblia, czy sam Pan Jezus coś powiedział na temat kryterium oceny przesłania na podstawie cudów, znaków i prost? Czy Pan Jezus się na ten temat wypowiedział? Tak czy nie? Tak. Mateusza 7. Piętnasty werset. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Tak? I teraz zobaczcie 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, kto jest w niebie. I uwaga, 22. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów. I teraz? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Więc jeszcze raz powiem, nie chcę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy dzieje się cud i tak dalej, to Pan mu powie, idźcie ode mnie precz, wy, którzy czynicie cuda. Czy o tym jest mowa w tym fragmencie? Nie. Raczej jest mowa o tym, że Pan Jezus chce nas uwrażliwić, że nie możemy na podstawie znaków, cudów, proroctw, wskrzeszeń, jakichkolwiek ponadnaturalnych rzeczy, nie możemy przez to, że to widzimy, że to się dzieje, przyjmować wszystkiego, co się nam mówi wtedy. Bo nam Pismo Święte, sam Pan Jezus, nie dość, że nie daje do tego prawa, ale nas przed tym przestrzega. Ale jeszcze raz teraz was wracam do Tesaloniczan. Czy pamiętajcie, w tym wszystkim, co teraz powiedziałem, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, ale wszystko osądzajcie. Cuda i proroctwa. Gdybyśmy zobaczyli na Księgę Objawienia, 16 rozdział, o czasach ostatecznych. To jest ostatnia księga w Biblii. XVI od XIII. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakbyśmy wrócili jedną kartkę dalej do 13 rozdziału, 11. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, to jest 13:11 Apokalipsa świętego Jana, objawienie świętego Jana, które miało dwa rogi, i teraz uwaga, podobne do baranich, podobne do baranka, ale mówiło jak smok. To jest inna metafora na to samo zjawisko. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. I teraz ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona, tak? Czyli najwyraźniej było tu coś, co wygląda jak zmartwychwstanie. Czyli taki cud ostateczny w chrześcijaństwie, który jest dowodem tego, że ta osoba jest od Boga. A może jednak nie. A może jednak tak. I teraz uwaga, 13 werset. I czyni wielkie cuda. Także ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie mu dano czynić na oczach zwierzęcia. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Choć będziemy mówić jeszcze za tydzień na ten temat, o kryteriach osądu, cały czas kładę fundament, żebyśmy widzieli, jak to jest ważne, to już tutaj widzimy, że jedną z rzeczy, które później omówię, jest to, że w jakiś sposób uwaga będzie ciągle kierowana do tych osób, a nie do Chrystusa. Ciągle będzie w jakiś sposób o nich, a nie o Panu. Chrystus i Ewangelia będzie dodatkiem w najlepszym razie. A podkreślone będzie raczej, jak Bóg działa przez trzy kropki. Kiedy coś takiego widzisz, jedna rada. Uciekaj stamtąd. Tak? Okej, okay, dalej. Teraz będzie trudniej troszkę. Jesteście gotowi? Czytasz w folderze. Namaszczony w szczególny sposób sługa Boży. I trzy kropki, jak on bardzo jest namaszczony. Tak? Czyli ktoś się uznał za namaszczonego lub ktoś inny powiedział o kimś, że jesteś namaszczony i to niby ma sprawić, że ty teraz masz tego słuchać. Tak? Czyli kryterium, ktoś jest namaszczony. Znacie takie kryterium? Tak? Super, świetnie. Okej. Pytam. Pokaż mi w Nowym Testamencie werset, którym mówi, że jakiś chrześcijanin jest szczególnie namaszczony. Będziemy czekać do kolacji. Bo wiesz, ile takich wersetów jest? Zero. Są tylko dwa wersety w Nowym Testamencie, w których jest użyte to słowo namaszczenie. Obydwa pochodzą z pierwszego listu świętego Jana. Czy chcielibyście je zobaczyć? Zacznijmy. To jest dobre. Uważajcie teraz. Zacznijmy od drugiego wersetu. 20. Jan pisze tak. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Czy widzicie tutaj jakieś szczególne namaszczenie dla jednej osoby? Nie, raczej do kogo pisze Jan? Do wszystkich wierzących. Tak mówię, tak, macie namaszczenie. Wszyscy macie namaszczenie. I teraz 27 werset powtarza to samo. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was. I nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Czy wiecie, o co Janowi tutaj chodzi? Czy jemu chodzi o namaszczenie, jakieś szczególne, specjalne namaszczenie, które jest nad jakąś poszczególną osobą? Oczywiście nie. W rzeczywistości chodzi mu o coś, o czym my tu mówimy. On mówi właśnie o tym, że to każdy z was, w którym zamieszkał Jezus Chrystus, ma namaszczenie do odróżniania prawdziwej doktryny od złej doktryny. Prawdy od fałszu, pseudoewangelii od Ewangelii. I skoro ty masz to namaszczenie, to nie zrzucaj tego na inne osoby. I to jest kontekst. Ale teraz będzie lepiej. Słowo, więc nie ma w ogóle w Biblii użytego w Nowym Testamencie słowa, które mówi, że ktoś, jakiś chrześcijanin jest namaszczony. Jest tylko jedna osoba, która jest powiedziana, że jest ona namaszczona, że jest on namaszczony. To jest Jezus Chrystus. W rzeczywistości słowo namaszczony to jest słowo Chrystos. Tak? Wiecie o tym? Chrystos oznacza namaszczony. Więc jak czytacie w Biblii Jezus Chrystus, moglibyście to zawsze tłumaczyć, Jezus Chrystus namaszczony. Więc jakbyśmy teraz to... Karolina przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, ja jestem szczególnie namaszczona. To ja mogę Karolinie tak powiedzieć, to znaczy, że ty jesteś Chrystos? Nie, ja tylko jestem namaszczona. Aha, ale to właśnie znaczy, że jesteś Chrystos. Bo przecież to właśnie oznacza. I nagle jak zaczynamy widzieć pewne rzeczy, może jednak to nie jest najlepsze kryterium, żeby przyjąć coś lub nie przyjąć. Więc mi się zapalają czerwone lampki, kiedy czytam lub słyszę, jak ktoś jest niesamowicie namaszczony. Bo w mojej Biblii, w Nowym Testamencie, oczywiście w Starym Testamencie czytamy, jak Bóg namaszczał pewne osoby, tak? Ale my wiemy, i to też będziemy się uczyć, że my rozumiemy, że w Jezusie Chrystusie całe to wszystko namaszczenia Starego Testamentu, czyli były namaszczenia na proroka, na króla, tak? I na kapłana, one się wypełniły w Chrystusie. I dlaczego my wszyscy jesteśmy namaszczeni? Ponieważ my wszyscy, każdy chrześcijanin jest w Chrystusie. I to jest jeden i ten sam temat, który mówi o kapłaństwie wszystkich wierzących. My jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jest to tak zwane powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących. Każdy z nas ma dostęp do tej samej wiedzy, każdy z nas ma dostęp do tego samego Ducha Świętego, do tej samej Biblii. Dlatego każdy z was jest równie namaszczony jak każdy inny chrześcijanin. Nie ma żadnego szczególnego namaszczenia, o którym mówiłaby Biblia. A raczej jest, ale ono odnosi do Chrystusa. Więc jeśli ktoś mówi, że jest szczególnie namaszczony, zapytać, czy jesteś Chrystos? On mówi, nie, o czym ty mówisz? No właśnie to oznacza namaszczony. Myślę, że jeśli ktoś by, tak, ja jestem Chrystus, to taka osoba potrzebuje poważnego doradztwa duchowego, bo są osoby, które uważają się za Jezusów, tak? Ale wtedy wiemy, że traktujemy takie osoby złagodnie i na pewno nie słuchamy tego, co mówią i okazujemy bezwarunkową miłość. Jeśli ktoś uważa się za Chrystusa. Tak? Może jeszcze jedna rzecz. Przecież ta osoba jest tak niesamowicie znana. Ktoś może mieć taki kościół, taką służbę. Czy to, że ktoś jest znany jako chrześcijanin, czy to jest kryterium osądu, że trzeba słuchać wszystkiego, co ta osoba mówi? Nie. Dlatego, że wyraźnie nawet w fragmencie, którym czytaliśmy, jest napisane, że cała ziemia pójdzie w podziwie. To dopiero będzie znana osoba. To dopiero będzie znana osoba. I będzie to bardzo chrześcijańskie. Bo będzie miało rogi jak baranek, ale będzie mówić jak smok. Dobrze. Skoro nie jestem w stanie odróżnić zdrowej nauki na podstawie tego, jak się z tym czuję, czy stoją za tym cuda, czy ktoś uważa, że jest namaszczony, czy ktoś jest znany, to jak mamy rozróżniać? Tak? Po czym poznam, że to, co słyszę, jest od Boga, że jest to zdrowa nauka? Po pierwsze i najważniejsze, uwaga, może bardzo proste, ale już wiele razy o tym mówiliśmy. Czy to jest w Biblii? My musimy mieć taki nawyk, że kiedy słyszysz coś, to odpowiadasz sobie w ten sposób lub tej osobie, czy mógłbyś mi pokazać miejsce, gdzie jest to napisane w Biblii? Słuchajcie, uwierzcie mi, że zdziwilibyście się, jak wiele rzeczy, które się mówi w Kościele, tych rzeczy w ogóle nie ma w Biblii. W ogóle nie ma w Biblii. Oczywiście jest wiele rzeczy, które są dobre, których nie ma w Biblii. Na przykład, jak robić domowy budżet. To jest dobra rzecz, dobra nauka, ale nie ma tego w Biblii, tak? Dalej, jak mam na przykład obsługiwać komputer, jakaś wiedza informatyczna, wiedza odnośnie zarządzania, tych rzeczy nie ma w Biblii. Zgadza się? Nie ma tego w Biblii. Okej. Bo o tych rzeczach nie mówimy w Kościele. Ale jeśli jesteśmy w kontekście Kościoła, jest to książka chrześcijańska, nabożeństwo, konferencja chrześcijańska, to powiedzcie mi, na jakiej podstawie mówimy o rzeczach, których nie ma w Biblii? Kiedy cały Nowy Testament pokazuje, że Kościół rośnie przez Słowo Boże. Dzieje apostolskie. Łukasz nieustannie powtarza jeden zwrot i Słowo Boże rosło. Dlaczego? Bo to Słowo jest tym, przez co my się karmimy. Słowo Boże. Paweł nazywał jakiekolwiek mowy w Kościele, których nie ma w Biblii, wiecie jak? Baśnie. Czy ty będziesz słuchał nauczania, w których połowie rzeczy nie ma w Biblii? Więc zastanów się, kiedy słyszysz coś i nie możesz po prostu połączyć tego z tym, co czytałeś, nie musisz w to wierzyć. A raczej potem powinieneś pójść do tej osoby, jeśli cię to naprawdę ciekawi, zapytać, czy mógłbyś mi pokazać, gdzie to jest w Biblii. Ostatnio siedzieliśmy na konferencji właśnie dla pastorów z Piotrem Gąsiorowskim i z dwoma liderami od niego z Kościoła. I była dyskusja taka bardzo fajna, męska, już było późno wieczorem, wytworzyła się i w pewnym momencie Piotr coś powiedział takiego wow. Bardzo wydawać by się mogło, co tą drugą osobę zaskoczyło. A to są osoby, które się znają, nie wiem, 20 lat, 15 może, przesadziłem. I słuchajcie, ten młodszy człowiek odwraca się do Piotra Gąsiorowskiego i mówi, pokaż mi werset na to i miejsce, gdzie to jest w Biblii. I potem mówi, proszę cię bardzo. Wziął Biblię, otworzył i mu to wszystko pokazał. A on mówi, aha, dziękuję. Bo widzicie, to jest dobry nawyk. To oznacza być szlachetnego usposobienia. Tak? A zatem pierwsze zdanie brzmi, gdzie to jest w Biblii, tak? Dobrze. Tylko, że to jeszcze nie wystarczy. I na kolejnych kazaniach podzielę się z wami naprawdę kilkoma podstawowymi rzeczami. Nie będzie to wykład taki, jaki macie na studiach z dziedziny, która się nazywa hermeneutyka, czyli w jaki sposób interpretować Biblię. Natomiast te podstawowe rzeczy, które uważam, że każdy z was powinien wiedzieć, chciałbym na najbliższy jednym, może dwóch kazaniach wam przekazać, żeby dać wam prawdziwe narzędzia odróżniania prawdy od fałszu. Których ja nie wymyśliłem. Okej. Okay. Pytanie jest takie. Czy to, że to jest w Biblii, to jest pierwsze kryterium. Tylko pytanie, czy to jest wystarczające? Nie odpowiadajcie na to pytanie. Sytuacja. Dostajesz telefon od swojego przyjaciela i słyszysz tak. Chciałem się z tobą pożegnać. Dlaczego chcesz się ze mną pożegnać? Ponieważ idę właśnie popełnić samobójstwo. I ty sobie myślisz tak. W małżeństwu niego okej. W pracy nie jest zwolniony. Dlaczego? Co się stało? A widzisz, modliłem się do Pana i prosiłem o słowo. I otworzyłem Biblię i przeczytałem werset. Judasz poszedł i powiesił się. No przecież to jest w Biblii. I ty mówisz, coś tu nie gra, jeszcze nie wiesz jak. Ale poczekaj, pomodliłem się, coś mi tu też nie grało, więc pomodliłem się znowu, otworzyłem i trafiłem na kolejny werset. Idź i ty czyń podobnie. Więc chcę się z tobą, bracie, pożegnać. Idę być posłuszny Panu. Okej? Okay. Czy jest to w Biblii? Okej. Okay. A, właśnie, widzicie, tak? Czyli widzicie, nie wystarczy, że coś jest w Biblii. Czyli drugie pytanie, jakie musicie sobie zadać, jaki jest tego kontekst? Mówi się, jakbyście poszli do jakiegoś seminarium czy jakiejś szkoły teologicznej, to tam uczy się, szczególnie właśnie wśród protestantów, że są trzy główne zasady interpretacji Bożego Słowa. Pierwsza – kontekst. Druga – kontekst. Trzecia – kontekst. Więc jak wszystko zapomnicie, to zapamiętajcie tylko jedną rzecz z tych moich dwóch lub trzech kazań. Po pierwsze, czy to jest z Biblii, a po drugie, czy spełnia to trzy zasady biblijne. Kontekst, kontekst, kontekst. Tak? Okej. Więc widzicie, za tydzień będziemy kontynuować zgłębianie tych zasad, ale dzisiaj skończymy przykładem, w którym kontekst zmienia wszystko, ale również będzie to taki przykład, który równocześnie pozwoli nam troszkę usłyszeć na koniec Ewangelię. Żeby nie był to tylko wykład, ale żebyśmy mogli też doświadczyć Pana przez Słowo. Każdy z nas zna fragment listu świętego Piotra 2,24. Jeśli macie słowo, możecie otworzyć. W którym jest napisany taki werset. Pierwszy list świętego Piotra 2,24. Jego sińce uleczyły was. I gdybyśmy zadali sobie pytanie, o czym tutaj naucza święty Piotr, no to wszyscy byście wstali. Ja wiem, ja się zgłaszam. On naucza o tym, że Jezus Chrystus poniósł moją chorobę. Więc, kiedy jestem na coś chory, to tak naprawdę ja już zostałem uzdrowiony 2000 lat temu. O tym tu jest napisane, bo jego sińce już mnie uleczyły. Więc na podstawie tego wersetu ja będę stał w wierze i Pan Bóg mnie uzdrowi. Jakie są trzy zasady? Przypomnijcie. Pierwsza jaka? Kontekst. Druga. A trzecia? Spójrz. 18 werset. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie, cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani też nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawy temu, który sprawiedliwe sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce. Lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Podobnie więc i wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. Aby nawet jeśli niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. Tak, gdybyśmy wejrzeli troszkę jeszcze dalej, od 13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi. I widzicie, kiedy widzicie tutaj kontekst wszystkiego, o czym pisze święty Piotr, to widzicie, że kontekstem nie jest uzdrowienie nas z chorób. Ale jest to część szerszego kontekstu, w którym Piotr uczy na temat poddania, a nie uzdrowienia. Dlatego trzeci rozdział zaczyna się podobnie: wy, żony, bądźcie poddane. Wcześniej mówi: niewolnicy, bądźcie poddani. Czyli Piotr mówi tutaj tak. Widzicie, każdy z nas ma taką chorobę. I on cytuje tutaj Izajasza. Że jesteś owcą, która lubi robić rzeczy po swojemu. Że my wszyscy uważamy, że my wiemy lepiej, że my wszyscy robimy mieć swoją rację, że my wszyscy uważamy tak, jak chcemy, że my wszyscy lubimy robić rzeczy po swojemu, że my z natury jesteśmy niepoddani. I to jest choroba, która nas trawi i która zaprowadzi nas prosto do piekła, do śmierci duchowej. To nasze, ten nasz chroniczny... Mało tego, Piotr mówi tak, że ty jako żona możesz być jedynie poddana. Ty jako niewolnik czy pracownik możesz jedynie być poddany. Nie dlatego, że jesteś w stanie zrobić to własnymi siłami. Nie, bo jesteś śmiertelnie chory. Ale Jezus Chrystus, i on, zobaczcie, że kontekst jest jaki, że on w posłuszny sposób poddał się. On w posłuszny sposób, jako Bóg, odłożył tą swoją boskość, mogąc z niej korzystać w każdym momencie. I poddał się, mówiąc: nie moja, ale Twoja wola się stanie. Poddał się dla nas i za nas. Jego krew, Jego sińcami jesteśmy uzdrowieni z tej choroby, którą jest ta nasza choroba niezależności. I kiedy będziesz to rozważać, kiedy będziesz o tym myśleć, to wtedy Duch Święty będzie działał z łaską w twoim życiu, żeby dać ci łaskę poddania się, po to, żeby twój Pan mógł cię brać w swoje ramiona jako owce i prowadzić na zielone pastwisko. Amen.
Amen. Kochani, powstańmy i wyznajmy naszą wiarę teraz.